wracamy po przerwie. Tak, jesteśmy przy panu Włocławie Żołyńskim. Działalności NZS-owej.
Tak. Obaj jesteśmy wybrani do pierwszego zarządu uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Tam się panowie poznali?
Tam się poznaliśmy, tak, tak. Tam się poznaliśmy i to... No... Myślę, że obaj dla siebie byliśmy ważni w różnych momentach życia na różne sposoby. Mhm. Wacek jest ojcem chrzestnym mojego pierwszego syna. Ja jestem ojcem chrzestnym jego jedynej córki. No i w przypadku tej roli obaj traktowaliśmy tę rolę poważnie. No. Ja tam specjalnych osiągnięć jako ojciec chrzestny nie mam, mimo że jestem ojcem chrzestnym wielu córek i jednego syna chrzestnego. No ale w przypadku córki Wacka to jakoś no jest inaczej niż w przypadku, niestety niż w przypadku innych córek. Czyli te więzi są są dla mnie, myślę, że dla Marty też bardzo, bardzo ważne. Mhm. No, myśmy studiowali zupełnie różne kierunki. Ja studiowałem informatykę, Wacek studiował historię. Jego przywiązanie do kresów, jego zainteresowanie historią kresów, jego wyjazdy na kresy, no to było coś, co mnie, muszę panu powiedzieć, przy tym wyparciu kresów z historii mojej rodziny, to stanowiło taki bardzo istotny kontrapunkt. Znaczy ja dzięki niemu myślę sobie, że coś, co mogło kompletnie nie urosnąć we mnie, coś, co mogło zostać, podobnie jak w przypadku pokolenia mojego taty, gdzieś zepchnięte jakieś zakamarki, nieważne, nieistotne. Dzięki Wackowi, jest częścią mojej tożsamości, a dla mnie to, krótko mówiąc, jest bardzo ważne i wiem, że to jemu zawdzięczam. Właśnie nie swoim rodzicom, nie swoim stryjom, nie swoim ciotkom, tylko właśnie jemu. No ale łączyły nas też różne inne rzeczy. No, lubiliśmy ze sobą spędzać czas. To zawsze było ciekawe. Lubiliśmy gadać o różnych rzeczach. Głównie o historii, o polityce, to nie ma wątpliwości. No, poznaliśmy się w ten sposób. Wacek tak w każdym razie opowiadał o tym, że on mnie zauważył na jakimś wiecu. No niewątpliwie ja lubiłem zabierać głos. Zresztą uważałem, że powinienem to robić, by tych tak zwanych sypowców, prawda? Tych, którzy przyszli do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, mają za sobą jakieś przynależność, albo nawet więcej niż przynależność do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, żeby nie tylko ich głos brzmiał, prawda, na zebraniach, spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, więc pewnie miałem jeszcze kilku innych kolegów, którzy myśleli tak samo, ale Wacek gdzieś tam mnie zauważył i uznał, że fajnie byłoby się tam jakoś zakolegować. No i pamiętam, że kiedyś tam podszedł do mnie i nawet nie pamiętam, od czego zaczęliśmy, ale błyskawicznie, wie pan, jak to jest. No, są ludzie, którzy po 5 minutach rozmowy nadają na tej samej fali i od razu wiedzą, że będą sobie bliscy, prawda? I są też ludzie, którzy od razu też wiedzą, że z tą osobą to wolałbym nie mieć nic wspólnego, prawda? Jakoś tak to, może nawet niekoniecznie w sposób racjonalny, ale potrafimy to jakoś zidentyfikować. Mhm. No, to, co zrobiliśmy wspólnie, co było dla nas bardzo ważne, myślę też, że było to bardzo ważne dla Wrocławia, to był duży marsz na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, który organizowaliśmy jako niezależne zrzeszenie studentów, no ale wiadomo, że nie całe zrzeszenie organizuje takie przedsięwzięcia, tylko organizują to konkretni ludzie i myśmy się do tego zgłosili i myśmy to faktycznie zrobili. Zrobiliśmy to, patrzę na ściągawkę, 25 maja 1981 roku. Zresztą zdjęcia z tego marszu są, no, bywały w różnych wydawnictwach podziemnych, później w różnych albumach. No, tak się złożyło, że ja szedłem na czele tego marszu z jakimś megafonem, Wacek szedł nieco z boku, ale już mieszało to, kto szedł na czele, a kto z boku. Istotne były same przygotowania, różne kłopoty, jakie mieliśmy. No, ten marsz był bardzo nie na rękę Władkowi Frasyniukowi. Właściwie można powiedzieć, że no, gdybyśmy nie naciskali jakoś, nie starali się o to, to być może on by się wręcz nie udał. No, w każdym razie Solidarność w którymś momencie ten marsz poparła. Spotykaliśmy się także z udziałem Solidarności z milicją po to, żeby, no, powiadomić, którędy będziemy szli, jak ten marsz będzie przebiegał, które drogi trzeba zamknąć, żeby nie było tam jakichś kolizji. No, marsz się bardzo udał. Kłopoty, jakie mieliśmy, to były kłopoty z radykalnymi hasłami, które na tym marszu mogłyby się pojawić. Wie pan, to jest tak, że no, każdemu ruchowi politycznemu, w szczególności na etapie jego wykluwania się czy strukturalizacji, grożą ci, którzy mają bardziej radykalne poglądy. No, tak się dzieje także i obecnie. I tu było podobnie. Tymi radykałami byli KPN-owcy, Konfederacja Polski Niepodległej. Na szczęście w zarządzie uniwersyteckim mieliśmy Jacka Ściubłowskiego, który reprezentował, no, który wręcz, no, był członkiem KPN-u, pełnił też jakąś funkcję chyba, struktura wrocławskiego KPN-u. Także udało się także i KPN-owców jakoś, no, nakłonić do tego, żeby nie byli zbyt radykalni. Myśmy chcieli kontrolować hasła, które się pojawiły na tym marszu. No i to się jakoś udało, czyli, no, KPN-owcy mimo jakichś zamiarów jednak nie prezentowali własnych haseł. W ogóle nie było zbyt wiele transparentów. Te transparenty, które były ewidentnie na temat, tak? Na temat więzionych wtedy konfederatów. Między innymi Tadeusza Jędziszaka, którego żona szła w pierwszym szeregu obok Władka Frasyniuka. No, patrząc na historię Wrocławia, to niewątpliwie po 1945 roku była to pierwsza antykomunistyczna, tak duża, no, wręcz ogromna demonstracja, zakończona wiecem pod ówczesnym zarządem regionu Solidarności, czyli na ulicy Mazowieckiej. No cóż, no, patrząc na to z perspektywy osobistej, no to niewątpliwie to jakieś nasze wspólne relacje z Wacławem jeszcze mocniej, no, pogłębiło, tak? No, staliśmy się przyjaciółmi. No, ale dało nam też takie przekonanie, że to, co robimy, to, co chcielibyśmy wręcz robić, no, nieco się wymyka tej formule wyłącznie studenckiej, prawda? No, w każdym razie dla mnie to było zupełnie oczywiste, że nie możemy poprzestać wyłącznie na tym, że jesteśmy organizacją studencką i realizujemy wyłącznie cele studenckie, prawda? Zanim zorganizowaliśmy ten marsz, no, takim istotnym momentem w historii Polski był kryzys marcowy, prawda, w którym po pobiciu Królewskiego i jego Romana Bartoszcze i jeszcze tam kilku innych osób na sesji Rady Miasta w Bydgoszczy. No, cała Polska miała stanąć i Wałęsa właściwie w ostatnim momencie to powstrzymał. Myśmy wtedy zorganizowali pogotowie strajkowe, no ale też było widać, to jest dla mnie wspomnienie dość przykre jednak, że zaangażowanie studentów po strajku łódzkim było już mniejsze. Prawda? To znaczy, że jakby gotowość do tego, żeby robić cokolwiek więcej niż tylko manifestować poprzez napisy, że jest tu gotowość strajkowa, no była już mniejsza. Myślę też, że to się przekładało też w pewien sposób na spadek frekwencji na tych, no myśmy raz na tydzień nawet robili zebrania, tak, NZS-u w instytucie, tak, z całkiem dobrą frekwencją, ale po strajku mogę powiedzieć, że ta działalność taka zebraniowo-wiecowa no jednak straciła na impecie, prawda? To znaczy no, frekwencja była mniejsza, częstotliwość rzadsza, niewątpliwie trzeba było szukać jakichś innych form funkcjonowania NZS-u, aczkolwiek w momencie, kiedy pojawiły się pomysły, by organizować spotkania w sali Neringa w Instytucie Filologii Polskiej.
Wykłady, tak?
Tak, wykłady, właśnie. No więc ja mówię o spotkaniach, bo to często miało charakter rzeczywiście krótkiego wykładu, a później pytań i odpowiedzi na różnych osób. Nie wiem, pamiętam spotkanie z Adamem Miśnikiem na przykład, tak, no to nie można było tam wejść. No, co prawda, jak patrzę na wielkość tej sali teraz, to myślę sobie, że nie był jakiś wybitny sukces frekwencyjny, ale rzeczywiście jest napakowane po granice możliwości. No ale co robić jeszcze, tak? No, to było pytanie. No, dla mnie sprawą zupełnie oczywistą było to, żeby żądać więcej i organizować się do walki. No niekoniecznie walki przy użyciu broni, ale że naszym celem tym długofalowym musi być obalenie komuny. Ale no, obserwowałem też, że pojawiły się inne ambicje. No, na przykład mieliśmy w NZS-ie wrocławskim osoby bardzo zainteresowane działalnością tak zwaną kulturalną, tak? Czyli NZS jako patron różnych przedsięwzięć związanych na przykład z teatrem, na przykład z muzyką. No właśnie, no, muzyka wyrażała wtedy różne emocje, różne idee. No i no pamiętam Juvenalia na przykład, prawda? No, chcieliśmy je zorganizować. Myślę, że nie mogę tego otworzyć sobie w tej chwili z pamięci, jak to wtedy się potoczyło, ale zamiary były bardzo ambitne. Ja muszę panu powiedzieć, że byłem tak, użyję sformułowania niekoniecznie precyzyjnego, upolityczniony, że wydawało mi się, że Juvenalia to jest tylko zasłona. Tak, że my tu musimy zrobić coś innego, że naszym celem jest obalenie komuny, a nie zajmowanie się tak zwaną kulturą studencką. No ale gdy patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, myślę sobie, że to był błąd. Ja mówię o swoim błędzie, prawda? To znaczy, że taka jednorodność, takie zafiksowanie wyłącznie na jednym temacie może być też politycznie słabe, prawda? No, ludzi przyciąga do organizacji studenckiej, czy przyciągają różne rzeczy, różne przedsięwzięcia, no, nie wyłącznie polityczne, i sprowadzanie tego wyłącznie do polityki jest jednak błędem. No dobrze, ale to jest refleksja po latach, wtedy myślałem zupełnie inaczej. Nadchodzi jesień 81 roku, no i wie pan, i znowu mamy powrót radykalizmu, co oczywiście Wacka i mnie bardzo cieszy. No, ten powrót radykalizmu oznacza, że sytuacja w którymś momencie nam się trochę wymyka spod kontroli, bo właściwie mimo, że my nie chcieliśmy, żeby strajk radomski wybuchł zbyt szybko, no to on jednak wybucha, prawda? Na wiecu studenckim on wybucha i przekształca się w ponadmiesięczne strajkowanie. Z Wackiem odpowiadamy za kontakty z mediami. No, jako zarząd uniwersytecki jesteśmy też komitetem strajkowym. Znaczy, zarząd uniwersytecki Niezależnego Zrzeszenia Studentów przekształca się automatycznie w komitet strajkowy. No, mamy kłopoty. Co tu dużo gadać? No, no, strajk się oczywiście toczy, trzeba jakoś zorganizować studentom czas. No, wtedy te aspekty związane właśnie z takim niestandardowym przekazywaniem wiedzy, czyli tak zwane wykłady prowadzone przez sprzyjających nam pracowników naukowych. Te różne aktywności artystyczne okazują się być bardzo przydatne, tak, bo organizują jakoś czas. Więc to, co wcześniej wydawało mi się zbędne, widzę nagle, że to jest w gruncie rzeczy bardzo ważne, że trudno byłoby bez tego jakoś wytrzymać. No, relacje z Solidarnością Uniwersytecką nie są najprostsze. Myślę sobie, że jesteśmy traktowani, to zresztą, gdy się czyta wspomnienia, nie wiem, wspomnienia na przykład Jarka Górzego, no to on pisze właściwie o tym samym, prawda? To znaczy, że jednak pewna protekcjonalność i takie poczucie wyższości wynikające nie tylko z tytułów naukowych, ale z wieku i doświadczenia, no ona się pojawiała w sposób dość naturalny. No i ja myślę, że myśmy też tego w jakiś tam sposób doświadczaliśmy, ale w którymś momencie strajku, pod koniec strajku, czyli jesteśmy gdzieś w okolicach początków grudnia 1981 roku, pojawia się inicjatywa Solidarności Uniwersyteckiej, żeby utworzyć taką stałą grupę, która miałaby się porozumiewać, dyskutować o tym, co się będzie działo. Tak?
Porozumiewać się z NZS-em, tak?
Tak. Solidarność Uniwersytecka i Niezrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W tej grupie jest Wacek i ja z jednej strony, a z drugiej strony Ludwik Turko i Jerzy Przystawa. No. W owym czasie docenci. Jerzy Przystawa już nie żyje, a Ludwik Turko od wielu lat jest profesorem. I panie Mateuszu, się odbyły chyba dwa takie spotkania. Oni próbują nas przekonać, że lada moment coś się zdarzy. To znaczy, że no, wiemy to. Wiemy, co się zdarzyło. Zdarzył się stan wojenny. Natomiast oni mają jakieś informacje, nie podają źródeł tych informacji, ale no, mówią, że mają jakieś przecieki, z których wynika, że coś się wydarzy, tak? Że powinniśmy to przemyśleć, że powinniśmy zająć jakieś stanowisko, że powinniśmy wiedzieć, co będziemy robić, jeśli to się wydarzy, prawda? I no i nasza reakcja, moja i Wacka, jest taka, że my czujemy, wie pan, siłę tego strajku. Znaczy, my czujemy, że my tu jesteśmy gotowi budować reduty obronne, prawda, w tych budynkach i bronić ich. Natomiast no, oni są, tak zresztą ocenialiśmy Solidarność Uniwersytecką, raczej na nieco słabszej pozycji, tak? Czyli poziom mobilizacji, jakiego moglibyśmy oczekiwać od pracowników naukowych, nie będzie nigdy zbyt wysoki, bo nigdy taki nie był. No, myśmy mieli możliwość obserwowania strajków organizowanych. Jednego czy dwóch strajków organizowanych przez Solidarność Uniwersytecką, no to nie było to jakieś
porywające,
prawda? To nie była fabryka, prawda? No, gdzie wszyscy są w hali, prawda, i z transparentami, okrzykami i śpiewem demonstrują. No ale no nie rozstajemy się jakoś w specjalnej niezgodzie czy skłóceni, postanawiamy, że jeżeli coś się wydarzy, to w machu głównym podejmujemy jakieś działania. Ale w gruncie rzeczy no nie mogę sobie przypomnieć, czy to było wystarczająco konkluzywne, czy też tylko mówiliśmy o tym, że to będą jakieś działania w machu głównym, prawda? Też usiłuję po latach dociec, dlaczego ten mach główny. No oczywiście istniała tradycja 1968 roku, dotycząca gmachu głównego, który był wtedy miejscem strajku i ten strajk też trwał parę dni, znaczy trzy dni. I też studenci, którzy nam strajkowali, byli, no, były próby ataku na gmach, prawda? Natomiast no, dostanie się do niego było niemożliwe. W przypadku gmachu głównego z 1981 roku, z grudnia, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. No ale okej, po kolei. Mamy konflikt na strajku wynikający z faktu, że strajk jest otwarty, czyli że wiele osób może tam przychodzić i może nie demonstrować, ale przedstawiać swoje poglądy na różne sprawy. No i oczywiście pojawia się tam kilka inicjatyw. Jest tam przede wszystkim najbardziej znana inicjatywa Majora, czyli Waldka Frydrycha. Który zaczyna wydawać pomarańczową alternatywę wtedy na strajku. My jesteśmy świadomi, że propaganda PRL-owska jest ustawiona w określony sposób, prawda? Chodzi o to, żeby wykazać, że robotnicy nie pracują, inteligencja ignoruje, a studenci też w ogóle są lenie i nic nie robią, prawda? Więc wykazanie, że studenci nie tylko są leni, ale robią rzeczy, które są niewłaściwe, ale są wręcz prowokujące, no to byłoby idealne paliwo dla tej propagandy. Ponieważ mamy drukarnię strajkową, szefem tej drukarni jest Tomek Wacko, człowiek mający jeszcze SKS-owskie korzenie. Nieżyjący już niestety historyk, absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Więc Tomek Wacko, mając świetne przygotowanie, drukuje, no ale za każdym razem, gdy drukuje, no to wiadomo, że dyspozycję mu w formalnym sensie wydaje komitet strajkowy, który też zapewnia wszystkie materiały, powielacz chyba też był nasz. No i w momencie, kiedy przychodzi major z prośbą, żeby mu wydrukować pomarańczową alternatywę, no to jest pytanie do komitetu strajkowego, czy wyrażamy zgodę. No to my pytamy, a co tam będziesz, major, drukował? No to major po pewnych, powiedziałbym, obiekcjach typu, a co was to obchodzi? No jednak pokazuje, co chce tam drukować. No i nie wiem, czy pan widział majora publikacje na różne tematy, sposób budowania zdania, jasność przekazu, no to wszystko jest pewną poetycką dość narracją, prawda, gdzie wyłuskanie szczegółu myśli nie jest sprawą zupełnie prostą. Natomiast tak. gdy napotykamy z Wackiem, czytając tę propozycję, jakiś fragment mówiący o tym, że studentki przyniosą kocyki i razem z milicjantami na tych kocykach coś tam będą figlować, no to muszę powiedzieć, że uznajemy, że nie, że to absolutnie, to nie może być drukowane u nas, bo to oznacza, że dziennik telewizyjny dostanie w sposób oczywisty natychmiast paliwo do tego, żeby nas tu oskarżać, wiadomo co, prawda? No i wie pan, no i wybucha z tego ogromna awantura, bo major publicznie zarzuca nam cenzurę. Że oto my, którzy walczymy z cenzurą, sami cenzurujemy wolne słowo, prawda? No, muszę powiedzieć, że to jest dla nas zarzut bardzo dotkliwy, i dla Wacka, i dla mnie. Zresztą ten zarzut jest adresowany do całego komitetu strajkowego, ale wiadomo, że w komitecie strajkowym za te sprawy odpowiadamy my, no to my, zresztą no, to myśmy po raz pierwszy wydali taką ocenę tej publikacji. No może wcześniej podobne wrażenie miał Antek Wójtowicz. I ta awantura, którą wywołuje major, jest o tyle charakterystyczna, że ona wzbudza różne reakcje w różnych budynkach, czyli tam, gdzie jest Matwiszchem, czyli na Placu Grunwaldzkim, przy moście Grunwaldzkim, tam, gdzie jest przyroda, reakcje są negatywne.
W sensie popierający majora?
Nie. Studenci nie chcą majora, nie chcą, żeby major tam przychodził i popierają komitet strajkowy w reakcji na tę publikację. Natomiast na filologii, która jest najbardziej rozdyskutowana, jest wręcz przeciwnie, prawda? Powstaje także taki klub myśli, no, nie pamiętam jaką miał pełną nazwę, ale w nazwie ma progres. No jest tam też parę osób, jest tam na przykład Jurek Żurko, który przez wiele lat po tej próbie ocenzurowania majora nie chce ze mną rozmawiać, oczywiście od wielu lat jesteśmy już pogodzeni, no ale był taki okres, że nie rozmawialiśmy. Jest tam także kilka innych osób, za chwilkę może powiem jakich. Związany z SKS-em na przykład, prawda? Więc SKS-owcy trafiają do klubu myśli politycznej, właśnie chyba nie politycznej. Progres. Gdzieś tam się też pałęta Adaś Lipiński. Już nie pamiętam, czy on z progresem czy ma formalnie, czy nieformalnie. W każdym razie Adam Lipiński w owym czasie także jest ewidentnie lewicowy. Zresztą tę lewicowość Adamowi wytknął nie tak bardzo dawno, bo w tym roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. No, tak czy inaczej mamy konflikt. Na historii jest, bo komitet strajkowy urzęduje w budynku Instytutu Historycznego i no, zdania są podzielone, ale na wiecach ścieramy się z niesprzyjającymi nas, dobrze zorganizowanymi grupami studentów. I cóż, no w atmosferze rosnącego napięcia zarówno wewnątrz strajku, jak i na zewnątrz strajku pojawia się pierwszy tydzień grudnia. Pojawia się apel konferencji rektorów, żeby te bezterminowe strajki, które trwają w całej Polsce, strajki w sprawie radomskiej, no ja nie będę opisywał, czym była sprawa radomska, bo to
osobny temat.
To jest osobny temat. Myślę sobie, że to można do tych źródeł zawsze dotrzeć. Więc pojawiają się gwarancje konferencji rektorów uczelni wyższych w Polsce. Pojawia się też oświadczenie episkopatu. Krótko mówiąc, mamy honorową możliwość wyjścia ze strajku. No i podejmujemy decyzję o tym, żeby strajk zakończyć. Różne budynki, w których strajkujemy, jest ich kilka, decydują się to zrobić albo szybciej, albo wolniej. Ostatnia kończy strajk filologia. Ostatni ludzie wychodzą z tego budynku, no, z tego co słyszałem, bo nie mogłem już tego zaobserwować, wręcz w niedzielę, bardzo, bardzo wczesnym rankiem, niedzielę 13 grudnia. Ja już jestem żonaty. Ślub biorę w grudniu 80 roku. Czyli od roku jestem żonaty. No prawie od roku jestem żonaty. Tak, bo 27 grudnia żeniłem się. Jesteśmy w okolicach 13 grudnia 81 roku. Wyjeżdżamy z żoną do moich teściów do Lubina. No i w niedzielę rano budzi nas teść, mówiąc, że z okna widać czołgi. A w telewizji mówi o stanie wojennym. No, decyzję podejmuję natychmiast. Wracamy do Wrocławia. Udaje się dojechać pociągiem. Nic innego nie kursuje. Gdzieś tutaj w okolicy 19 pojawiamy się w pod domem. Wysyłam żonę tam przy szpiegi, żeby sprawdziła, czy przypadkiem ktoś nie przyszedł po mnie. Okazuje się, że mieszkanie jest czyste, więc szybko wpadam, przepakowuję plecak, biorę śpiwór, jakieś ubranie na zmianę i wyruszam pieszo z tym plecakiem do gmachu głównego. Zgodnie z ustaleniem, które mieliśmy, że w gmachu głównym coś będziemy robić. Idę przez miasto, w którym jest bardzo dużo śniegu. Nic nie jeździ, nie widać nawet milicji. No bez przeszkód docieram pieszo do gmachu głównego, może starając się chodzić tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi.
Przepraszam, mieszkanie było w którym miejscu?
Nasze mieszkanie.
To, tutaj.
To mieszkanie było...
W sensie to, w którym jesteśmy teraz,
tak? Tak. To jest mieszkanie moich rodziców. My mieszkamy w pokoju na górze. No i wie pan, no i cóż, no. Walę w drzwi, to jest to wejście boczne. Otwiera mi albo Wojtek Kanczal, albo blondyna Skowrońska. Wojtek Kanczal, student przyrody. Blondyna Skowrońska, studentka prawa. Oboje członkowie NZS-u. No i mówią, że tu owszem jest, ale to tak do końca nie jest strajk. To tutaj jesteśmy, tutaj siedzimy, tutaj ma być takie pilnowanie jakby machu głównego, ale to właściwie nie jest strajk. Tam gdzieś po chwili pojawia się Ludwik Turko, potem przyjeżdża Jerzy Przystawa, okazuje się, że w budynku jest też prorektor Uniwersytetu, profesor Połomski. No ale w gruncie rzeczy nie wiadomo, co się dzieje, prawda? To znaczy nie wiadomo, jaki jest plan i nie wiadomo, co faktycznie chcemy, czy powinniśmy robić w tym miejscu. No, niewykluczone, że będziemy musieli zmienić miejsce nagrywania, bo przybywają domownicy.
Wracamy po przerwie i po przeniesieniu się do drugiego pokoju.
Tak, jesteśmy w momencie, kiedy pojawia się w machu głównym 13 grudnia 1981 roku wieczorem. No cóż, no, kluczową decyzją do podjęcia jest to, czy mamy wpuszczać studentów, którzy pewnie będą się pojawiać lada moment albo od poniedziałku rano, i czy wpuszczać pracowników. No, decyzje są podejmowane poza nami, to znaczy poza nami, czyli poza studentami, patrząc na to nieco szerzej. Ja jestem jedynym członkiem zarządu uniwersyteckiego Niezależnego Rzeszenia Studentów, który tego dnia w tym miejscu się pojawia. No, tym niemniej żadne decyzje z tych kluczowych nie są ze mną konsultowane. Dowiaduję się natomiast, że kierownictwo tutaj przejęła Solidarność Uniwersytecka. No, muszę powiedzieć, że patrzę na to z pewną obawą, bo mając w pamięci, jak Solidarność Uniwersytecka organizowała swoje strajki do tej pory, no to mogę powiedzieć, że ani frekwencja, ani sposób organizacji nie był porywający, więc obawiam się, że może to potoczyć się różnie. No ale ponieważ przebywam krótko, to wydaje się, że jeszcze różne rzeczy przed nami, tym bardziej, że trzeba szybko uruchomić no co najmniej kilka elementów, które są w przypadku strajku niezbędne. Przede wszystkim uruchomić jakąś łączność, telefony są odcięte. Mamy do dyspozycji w tym budynku powielacz, ale najpierw go trzeba odnaleźć. Ten powielacz odnajdujemy z nieżyjącym już pracownikiem Wydziału Prawa. Nie przypomnę sobie jego nazwiska już w tej chwili. Pracownikiem naukowym Wydziału Prawa. Krzysztof.
Wtedy już był pracownikiem.
Tak, wtedy już był pracownikiem. No ale trzeba znaleźć jeszcze kogoś, kto potrafi drukować, gdy znajdziemy już powielacz. No. Ja mam pewne elementarne umiejętności, natomiast mogę powiedzieć, że no, nie jestem profesjonalistą, bardzo daleko mi do umiejętności, którymi dysponował Tomek Wacko, i tak sobie myślę, że po latach, zresztą wtedy myślałem tak samo, że jednak do działalności podziemiu też trzeba było się przygotowywać, i to przygotowywać nie tylko na poziomie świadomościowym, ideologicznym czy historycznym, ale także na poziomie technicznym, prawda? To znaczy pewne umiejętności techniczne mężczyźnie zawsze się przydadzą. No, wydaje się, że w Polsce zniewolonej umiejętność drukowania to była podstawowa umiejętność. Marszałek Piłsudski też potrafił drukować i muszę przyznać, że było mi wstyd, że ja, mając za sobą w końcu trochę kontestowania Real Socu, tej umiejętności w stopniu wystarczającym nie zdobyłem. No, krótko mówiąc, odezwa z Gdańska sygnowana przez jakąś ad hoc powołaną strukturę Solidarności, pewnie dokumenty na ten temat są już jednoznaczne i podają nazwę tej struktury. Odezwa skierowana do wszystkich członków Solidarności, wszystkich Polaków, no, udaje się ją nam wydrukować, ale jej jakość jest, krótko mówiąc, słaba, prawda? To znaczy trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby odczytać to, co tam zostało wydrukowane. I muszę powiedzieć, że tej nocy skupiam się na tym, żeby jakoś poprawić jakość tego druku. Wszystkie inne rzeczy dzieją się poza mną. Następnego dnia w budynku zaczynają zjawiać się pracownicy. Straż studencka, która dyżuruje przy wejściu, informuje wszystkich, że jest strajk i nie ma pracy, przy czym osoby potrzebne do strajkowania, osoby związane z Solidarnością, a także rektor, prorektorzy są wpuszczani do budynku oczywiście. Natomiast studenci z zasady nie są wpuszczani, przy czym no, ten zakaz nie jest taki oczywisty. Trochę studentów jednak wchodzi. No, musimy mieć w końcu siły po to, by zorganizować choćby straż studencką, która będzie pilnowała budynku. Pamiętam, że na którymś momencie studentów jest jakby więcej i postanawiamy zorganizować w klubie, który znajduje się na parterze. Wtedy to była bardziej chyba stołówka niż klub. No ale w każdym razie jest takie miejsce, gdzie można napić się herbaty, coś zjeść. Organizujemy spotkanie wszystkich studentów, którzy tam są. No i ponieważ padło jakoś na mnie, specjalnie się nie wzbraniałem, ja wygłaszam jakieś krótkie, czy mam krótkie wystąpienie na temat tego, co należy teraz robić. No i wychodzi mi na to, to jest jakaś próba zgeneralizowania tego, co do tej pory się wydarzyło w Machu Głównym, że w gruncie rzeczy nasza aktywność związana z no, przeciwstawieniem się decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego powinna być realizowana głównie poza budynkiem. Nie w budynku, tylko poza budynkiem. Nie mogę sobie już teraz przypomnieć, czy to był rezultat dyskusji z Ludwikiem Turko i Jerzym Przystawą, czy też były różne inne obiekcje. No w każdym razie pod uwagę pamiętam, że brałem także fakt, iż w odróżnieniu od marca 1968 roku do budynku można łatwo dostać się po rusztowaniach. Czyli budynek jest otoczony od strony Placu Uniwersyteckiego drewnianymi rusztowaniami, które no, pozwalają przedostać się bezpośrednio na pierwsze piętro, rozbić albo otworzyć okno, rozbić szybę albo otworzyć okno i po prostu wejść do środka. I upilnowanie tych okien no mogłoby być bardzo trudne, prawda? W 1968 roku barierą były okratowane drzwi na parterze, okratowane okna przede wszystkim, ale drzwi także wystarczająco grube, żeby można było je zabezpieczyć przed wkroczeniem ZOMO. Tym razem tej bariery nie ma, no, więc wydaje się, że gmach główny jest łatwy do zdobycia i to jest drugi czynnik, który powoduje, że no, mając pewne wątpliwości, czy to jest właściwe, wygłaszam tezę, że powinniśmy organizować się poza tym gmachem, bo wtedy mamy szansę działać w sposób bardziej skuteczny, a nie narażać się na szybkie rozbicie strajku. No i muszę powiedzieć, że większość słuchaczy akceptuje ten pomysł. Staramy się, żeby jak najwięcej osób zdobyło informacje, co dzieje się w innych punktach miasta, ale także, no, czy też przede wszystkim w tych dzielnicach przemysłowych, więc Psie Pole, tam gdzie jest Polar, okolice ulicy Żmigrodzkiej, przede wszystkim Grabiszyńska, więc te miejsca, gdzie są te największe wrocławskie zakłady pracy, oczywiście Pafałak i Dolmel. Także no i część osób wyrusza rozpoznać, co tam się dzieje, część z nich wraca później, mówiąc, co się dzieje. No, obraz sytuacji mamy niejednoznaczny, wiemy, że strajkuje także Politechnika. Zapada wieczór, ja wracam do drukowania. No jest koło godziny 24, no może nieco wcześniej. No i pamiętam, że ręce mam mniej więcej potąd w farbie drukarskiej.
Po łokcie?
Tak, po łokcie, trudno zmywalnej. Tymczasem na placu uniwersyteckim widać koncentrację ZOMO. Tak, no wtedy staje się jasne, że oni pojawią się w budynku, no, czy chcemy tego, czy nie chcemy, w ciągu najbliższych, powiedzmy, 20 minut, może pół godziny. Chowam powielacz, choć niekoniecznie w miejscu, w którym nie udałoby się go znaleźć, no ale jest tam za jakąś szafą, nie najgorzej chyba schowany. No a sam przystępuję do zmywania tej farby. No i to jest, muszę powiedzieć, przedsięwzięcie skomplikowane i bardzo długotrwające. Nie mam ciepłej wody, nie mam właściwie jakiegoś skutecznego sposobu, żeby się jej pozbyć. Z tego co pamiętam, jakoś pastą BHP udaje się ją sukcesywnie usuwać, ale w momencie, kiedy na drugim piętrze pojawia się ZOMO, no to po mnie widać, że ręce mam cały czas jeszcze czarne. No, ZOMO-owcy chwytają mnie jeden z jednej, drugi z drugiej strony i wyprowadzają mnie na zewnątrz do suki. Właściwie do więźniarki. Dostaję wtedy, żeby jakoś to udokumentować ich przewagę nad nami, cios w splot słoneczny, no ale jakoś tam się z tego otrzepałem i o własnych siłach doszedłem. No ale widzę też różne inne sytuacje, no na przykład Tadziu Maćkała, członek, młody członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, student prawa, a później prezydent Lubina i poseł, no ma w plecaku siekierę i jakiś duży nóż, tak, i to zostaje znalezione, prawda? Jest później z tego jakaś afera. Tadziu tłumaczy, że przyjechał nie tyle na strajk, co wziął sobie sprzęt, bo jechał do dziadka na świniobicie i ten sprzęt do tego był mu potrzebny. No a wyplątanie się z podejrzeń o to, że wziął te narzędzia po to, żeby walczyć z ZOMO, nie jest takie proste. Zostajemy przewiezieni na komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej, czyli na ulicę Druckiego Lubeckiego, tam od tyłu jesteśmy. Jest tam lekka ścieżka zdrowia, ale prawdopodobnie stojący tam i marznący zamowcy nie mieli już specjalnej ochoty nas mocno pałować, także tych pałek na nas nie spada zbyt wiele. Trafiamy do tak zwanej poczekalni. To jest pomieszczenie chyba na drugim piętrze. Szklane pomieszczenie, gdzie nas trzymają i jesteśmy później po kolei rozdysponowywani na różne piętra, gdzie trwają już przesłuchania w pojedynczych pokojach. Zanim tam trafiamy, no to próbujemy zlikwidować różne ślady, które mamy ze sobą albo na sobie. No ja cały czas jakoś próbuję pozbyć się tej farby. Na szczęście mam dwie koszule z długim rękawem, więc jakoś mając w miarę czyste ręce maskuję brudne łokcie. Ale zdarzają się rzeczy gorsze, bo na przykład nieżyjący już Romek Halimoniuk, sekretarz Komisji Zakładowej Solidarności, odpowiedzialny za tak zwane przepustki, zjada kartę perforowaną. Znaczy drze i zjada ją. Tak, no to nie wiem, czy pan wie, co to jest, panie Mateuszu, karta perforowana. No, była to ze specjalnie produkowanej tektury, która się nie poddawała szybko gnieceniu i była odporna na różnego typu oddziaływania elektromagnetyczne. Krótko mówiąc, specjalny typ tektury, w gruncie rzeczy nie do zjedzenia, prawda? No, to nie był papier, który można zginąć i rzeczywiście zjeść. No, jednak to zjada, spływa po nim pot, no, ale w ten sposób pozbywa się śladów pracy z przepustkami, krótko mówiąc, na strajk. Bogdan Zdrojewski jest niezbyt kompletnie ubrany, ale jakoś się tam trzyma. Trafiam do pomieszczenia, w którym jest zamowiec kręcący tak pistoletem, jak to na filmach kowbojskich. Tak, czyli palec trzyma przy cynglu i obraca. No i mówi, że teraz przyszedł czas, żeby już skończyć ten bałagan, że studenci to są lenie, nieroby, jeszcze słuchający koru i to już dość tego. Już tutaj, teraz ta sprawa zostanie ostatecznie załatwiona. No, krótko mówiąc, powiewał nieco grozą. Później są jakieś przesłuchania, jakieś dochodzenia, które są prowadzone. Trafiamy do cel. No i po 48 godzinach o dziwo nas wypuszczają. Może nie wszystkich, ale większość wychodzi. Dowiaduję się, że no to już po paru miesiącach, że w budynku udało się przechować znacznie większą liczbę osób dzięki palaczowi, który złomem ruszył na ZOMO, mówiąc, że on, robotnik czy palacz, nie boi się tutaj ZOMOwców. Palacz przy okazji wyłączył korki w Auli Leopoldina, gdzie w ławkach schowało się ze 40 osób, łącznie z Ludwikiem Turko. Zamowcy chyba mieli za mało latarek albo niezbyt byli zmotywowani, żeby przeszukać. No w każdym razie okazało się, że te 20 parę osób, które wtedy zostały przewiezione do Komendy Miejskiej, to było tylko jakaś część osób przebywających w budynku, ale suma summarum nie było nas znacznie więcej. Po latach mam następującą refleksję. Myślę sobie, że to, co zrobiła Politechnika, czyli strajk pracowników i studentów w jednym miejscu, no oczywiście rozbity z jedną ofiarą śmiertelną, no miał większe znaczenie niż to, co myśmy zrobili na uniwersytecie. No znacznie większe znaczenie. Zarówno symboliczne, jak i polityczne. Myślę sobie, że to też stanowiło o sile Solidarności Politechniki później w latach stanu wojennego. To według mnie często bywa tak, że ludzie poznają swoją wartość, swoją odwagę, swoje poglądy właśnie w takich sytuacjach krytycznych. To buduje relacje, które są później no, wyjątkowo trwałe i przydatne między innymi w działalności podziemnej. Więc Solidarność Politechniki w czasie stanu wojennego, no może nie mi to oceniać, nigdy tego jakoś specjalnie nie badałem. Solidarność Politechniki, myślę, że też w jakimś stopniu NZS, choć tutaj myślę, że może niekoniecznie, no ale na pewno Solidarność Politechniki to była zupełnie inna jakość w stosunku do tego, co reprezentowała sobą Solidarność Uniwersytecka. Myślę o dwóch aspektach. Po pierwsze o liczebności podziemia solidarnościowego na obu uczelniach. Po drugie myślę o zaangażowaniu.
Wyłączę chwilę. Wracamy po przerwie. Solidarność Politechniki.
Tak, więc Solidarność Politechnika versus Solidarność Uniwersytetu. No, muszę powiedzieć tak, że spodziewam się, że po tych 48 godzinach przesiedzianych pod celą, spodziewam się, że to nie koniec, że zostałem wypuszczony albo przez przypadek, albo dlatego, że nie było jakiegoś miejsca, żeby mnie przymknąć. No i specjalnie się nie mylę, bo 27 grudnia przychodzą po mnie tutaj do domu. No ja nieporadnie próbuję się ukryć, ale no ale znajdują mnie gdzieś tam schowanego za drzwiami. Trafiam najpierw pod cele w Komendzie Wojewódzkiej, a później do więzienia na Kleczkowską. No, wracam często refleksją do tego momentu. Czy nie powinienem był się ukryć? Czy nie powinienem był się schować? Wie pan, mogę powiedzieć tak, że gdybym nie był żonaty, to zrobiłbym to bez wahania. Myślę sobie, że no, wyobrażałem sobie, co to znaczy ukrywać się, mając w pamięci życiorysy rewolucjonistów i działaczy podziemia niepodległościowego. To jakby jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt tej sprawy, byłem przekonany, że stan wojenny będzie trwał krótko, że to w ogóle komuna nie ma żadnych szans w starciu z 10-milionową Solidarnością. Tak. Muszę panu powiedzieć, że to przekonanie towarzyszyło mi też przez cały mój pobyt w obozie internowania, najpierw na Kleczkowskiej, później w Nysie. No ja spodziewałem się, że to nie potrwa długo, bo opór społeczny będzie tak duży, że komuniści nie będą w stanie utrzymać stanu wojennego. Tak by zniszczyć ruch niepodległościowy w Polsce. No ale stało się inaczej. No więc pomyślałem sobie wtedy, no, trudno mi ten tok myślenia w tej chwili po latach odtworzyć, ale pomyślałem sobie, że nie będę się ukrywał, bo to i tak lada moment się skończy. Tak więc nie będę stwarzał innych kłopotów, nie będę jakoś stwarzał, tak, problemów mojej żonie. Miałem w pamięci wcześniejsze moje pobyty pod celą, a miałem ich oprócz 1977 roku. Miałem także w marcu 80 roku, zostałem złapany z ulotkami, o tym nie mówiłem, ale tak, no, były wtedy wybory do Rad Narodowych. Ja już wtedy wiedziałem, że skończył się okres tego umorzenia, tak, tego prokuratorskiego, warunkowego umorzenia mojej sprawy, więc mogłem sobie pozwolić na więcej. No krótko mówiąc, bycie pod celą nie stanowiło dla mnie jakiegoś świata, którego bym nie znał, którego bym się musiał jakoś specjalnie obawiać. No. I tak to próbuję sobie po latach jakoś wytłumaczyć. No. Wielu kolegów ukryło się na dłużej i wiem, że no, poza kilkoma przypadkami to były duże problemy, prawda? To znaczy, no, dużym problemem na przykład było znalezienie mieszkania, w którym można byłoby się wystarczająco długo przechowywać. Ktoś, kto sobie tego nie zaplanował wcześniej, właściwie nie miał szans, by to zrobić. No. Ja sobie tego wcześniej nie zaplanowałem. Byli tacy, którzy szukali tego w ostatniej chwili. Byli przede wszystkim bardzo dużo tych, którzy szukali już tego w momencie, kiedy ogłoszono stan wojenny. Miałem jedno widzenie na Kleczkowskiej, zanim wywieźli nas do Nysy. To było widzenie chyba już w nowym roku, jakoś na początku stycznia. No, muszę powiedzieć, że pamiętam to widzenie, ale moja żona przyszła uśmiechnięta. Ja także byłem uśmiechnięty i to chyba cały czas było to przekonanie, że to za chwilę się skończy. Takie poruszające momenty, które mieliśmy na Kleczkowskiej, to był Sylwester, tak? No, wszyscy trzymamy się krat i próbujemy śpiewać. Jacka Kaczmarskiego. Znaliśmy tylko refren, to też można powiedzieć, że wystawia to nie najlepsze świadectwo zarówno pamięci, jak i przekonaniu, że to jest coś ważnego. Ja myślę tak, że ta pieśń zyskała na znaczeniu, gdy wybuchł stan wojenny. Wie pan, jak się śpiewa wyrwij mury ręką krat. Nie, Boże. Dobrze, mniejsza o to. Już wzruszenie odbiera mi pamięć, ale gdy pan trzyma tych krat i gdy pan śpiewa o nich, to no to to jest coś, co pamięta pan do końca życia. Tym bardziej, że żeby się trzymać tych krat, trzeba było przestawiać łóżko, jakoś się tam podpierać specjalnie. No, kraty były bardzo wysoko. To jest to stare więzienie na Kleczkowskiej. No ale no śpiewało całe więzienie. I tylko ten jeden refren. No Boże, coś polskie oprócz tego. Tutaj okazuje się, że znaliśmy więcej słów wszyscy. Natomiast ten refren Kaczmarskiego... Tak, ten refren Kaczmarskiego dopiero zyskiwał na znaczeniu. Właśnie wtedy.
Okazał się bardzo dosłowny.
To było coś więcej niż dosłowność. No. Tak jakbyśmy śpiewali o tym, co chcielibyśmy, żeby się stało. Właśnie w tym momencie. No, w każdym razie, jak wiadomo z ustaleń historyków, internowano 10 tysięcy najbardziej niebezpiecznych dla komuny. Opozycjonistów, tak, patrząc na to szerzej, bo to nie tylko członkowie Solidarności, ale także Solidarności Rolników Indywidualnych, studenci, no dużo członków NZS-u. Myśmy siedzieli pod celą między innymi z profesorem Dudą i chyba był też profesor Hartman. Duża ośmiosobowa cela. Profesor Duda, późniejszy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, matematyk. Profesor Hartman, także matematyk. Ojciec Jana Hartmana, żeby nie było wątpliwości. No, co było potem? No potem... Potem spacerniak, śpiewy na spacerniaku, całkiem wesoło. 1 stycznia pozwolono nam się zebrać na krótkie nabożeństwo, które odbyło się w więzieniu, czyli wypuszczono nas z cel. Zeszliśmy na dół. Nie wiem, czy pan kiedyś był na Kleczkowskiej.
W środku nie.
W środku nie. No więc to jest tak, że oczywiście jest to budynek wielopiętrowy. Tych kondygnacji jest tam, nie wiem, z 5-6. Dostęp do każdej kondygnacji jest z pomostu. Pomost jest stalowy. Niżej są już normalne pomosty kamienne. Natomiast przypomina nieco podkowę, ale wnętrze tej podkowy jest pusto. Puste wobec tego, jak się stanie na samym dole. To akustyka, to widzi się po pierwsze sufit, tak, wiele kondygnacji wyżej, po drugie jest świetna akustyka, co zresztą ma swoją, powiedziałbym, społecznie użyteczną funkcję, bo służba więzienna nazywana przez nas klawiszami słyszy dokładnie, jak więźniowie się komunikują, krzycząc sobie różne rzeczy przez drzwi. Czyli no, wystarczy jedno dobre ucho, żeby śledzić to wszystko, co dzieje się w całym budynku. No ale jak się zbierze kilkusetosobowa grupa mężczyzn 1 stycznia na nabożeństwie, jak zaśpiewa Boże coś Polska wcześniej wśród nocnej ciszy, no to wie pan, to zostaje podobnie jak te mury Kaczmarskiego na całe życie. Ten śpiew jeszcze zwielokrotniany echem. I pogłosem. No tak, to są takie momenty, które pamiętam. No, no później, wie pan, ładują nas do więźniarek. Jest mniej więcej połowa stycznia. I wtedy już mamy nosy na kwintę. Znaczy, no, nawet mój optymizm, że to się za moment skończy, ma takie momenty słabsze. Nie wiemy, gdzie nas wywożą. Przez zakratowane okno właściwie nie do końca wiadomo, dokąd jedziemy. Gdzieś tam udaje się wyśledzić, że wjeżdżamy na autostradę i jedziemy w gruncie rzeczy na wschód. No w każdym razie jedziemy w kierunku na Katowice. No ale w którymś momencie skręt na południe, na prawo. No i wtedy wariant, że wywożą nas do Rosji Sowieckiej, przestaje być aktualny, tak? No, gdzieś obawy pojawiają się, że być może nas tam wywiozą, ale to się okazuje wyłącznie opinią kilku pesymistów, których mamy wśród nas. Trafiamy do Nysy, do tamtejszego więzienia. No i ja tam spędzam czas do mniej więcej marca. Potem potem cóż, no potem mnie stamtąd wyważał. Trafiam z powrotem do Wrocławia, do aresztu śledczego. Mam sprawę za organizowanie i przewodzenie w pierwszym etapie chyba, w pierwszej instancji strajkowi na nielegalnemu, w świetle dekretu ustanowionym nielegalnemu strajkowi na Uniwersytecie Wrocławskim. Na ławie oskarżonych zasiada kilka osób. Zasiada Ludwik Turko, zasiada Alicja Jakubiszyn, zasiada też Wojtek Kończel i ja. Wcześniej wśród osób, które są oskarżone, jest też chyba Bolek Glegiewicz. Tak.
Senior.
Senior, tak. Ale on się, no, nie odtworzę tego teraz, on się chyba ukrywa, w związku z tym zostaje wyłączony ze sprawy i pozostaje w sprawie Ludwik Turko i Ala Jakubiszyn, czyli kierowniczka 20-latki. Dwóch studentów. No, wie pan, to jest epopeja dwuinstancyjna. Ja odpowiadam z wolnej stopy, bo dostaję poręczenie społeczne z mojej uczelni. Dyrektor Instytutu i prodziekan profesor Roman Zuber i profesor no przypomnę sobie za chwilę.
Zuber czy Zuber?
Zuber. Zuber. Roman Zuber, tak. Skądinąd kolega mojego taty. Wystawiają mi takie poręczenie. No i dzięki temu poręczeniu po studniach wychodzę. Wychodzę z aresztu śledczego na Świebockiej. Potem mój proces toczy się już z wolnej stopy. No i mogę powiedzieć tak?
Po studniach, ale 100 dni przybywał pan w areszcie, czy 100 dni łącznie?
Łącznie internowanie i tak, i areszt się liczy. Co mogę powiedzieć o tym czasie? No, muszę powiedzieć, że cała sprawa wygląda, mówię o sprawie sądowej, no, wygląda dość groteskowo. Aczkolwiek ekipa prokuratorska kierowana przez prokuratora specjalnie delegowanego do tego zadania, który się nazywa no mniejsza o to. No, w każdym razie prokuratorem, który prowadzi moją sprawę na etapie przygotowania jest pani prokurator Górecka Radecka, zwana złośliwie Radziecką. No i rzeczywiście jest to osoba która w III Rzeczpospolitej robi karierę adwokacką, dziwo, natomiast w stanie wojennym jest osobą wyjątkowo drażliwą, by nie powiedzieć agresywną. Najpierw w rozmowie ze mną mówi o klawiszach, którzy mnie pilnują, a później, gdy ja mówię o klawiszach, to ona wydziera się w niebogłosy, grożąc mi sam sankcjami za to, że źle mówi o pracownika służby więziennej. No, mam w pamięci takie na przykład zachowania. No, tak czy inaczej, ona mnie przesłuchuje. Moim adwokatem jest mecenas Andrzej Malicki. No, taka dość znana postać we Wrocławiu, wtedy jeszcze młody adwokat z ambicjami. Dostaję w końcowym rezultacie pół roku w zawiasach na 2 lata. No, ale ostateczny wyrok pojawia się chyba dopiero w 83, na początku 84 roku. To są oczywiście szczegóły, które powinienem znać i które mogę ustalić, ale dla jakby narracji chyba nie aż takie kluczowe. No muszę panu powiedzieć, że jest w tym procesie też parę momentów, które są dla mnie z dzisiejszej perspektywy ważne i patrzę jakby z podniesioną głową w przeszłość. Wie pan, wszyscy na tym procesie udajemy, to znaczy, że ktoś tam zbłądził na ten strajk, ktoś nie wiedział, że tam strajk się odbywa, prawda? Ktoś tam coś robił, ale nie strajkował, no. To jest też linia obrony, prawda?
Wyślizgujecie się.
Jakoś to tak, żeby tutaj, no. No i ja muszę powiedzieć, że patrząc na słuchających czy przysłuchujących się tej rozprawie różnych moich znajomych, koleżanki, kolegów, no, także bardzo dużo osób zupełnie mi nieznanych, myślę sobie, no przecież no dość tego kłamstwa. No, ktoś, którymś momencie będzie musiał powiedzieć jakąś prawdę, tak? No przecież myśmy nie udawali. Myśmy robili coś w określonym celu. No i wie pan, i tak się dziwnie składa, że Andrzejowi Malickiemu udaje się dość zręcznie prowadzić mimo wszystko moją obronę, mimo iż ja nie jestem łatwym kawałkiem chleba, czy nie jestem łatwym klientem, nieskłonnym do słuchania go w każdej sprawie, no ale moje końcowe wystąpienie jest już no, całkowitym zwrotem akcji, bo ja mówię, że ja, że NZS to jest organizacja, w którą ja włożyłem całe serce i zaangażowanie, i że ja tam byłem dlatego, że nie zgadzałem się ze stanem wojennym i robiłem wszystko, żeby ten stan wojenny przestał w Polsce obowiązywać. Tak? I robiłem to z pełnym przekonaniem i oddaniem sprawie, i że ja to muszę tu na tej sali wprost powiedzieć. Mimo że, i tutaj próbowałem nawiązać nieco do linii obrony, no tam się działy różne rzeczy, które niekoniecznie miały związek ze strajkiem, prawda? No jakoś tak to próbowałem dość spekulatywnie i dookoła powiedzieć, ale to i tak było, no tak mi się wydaje, znacznie więcej niż to, co mówili inni uczestnicy tego postępowania, którzy no jednak podtrzymywali linię obrony, mówiąc, że to w gruncie rzeczy nie był strajk, że to nie o strajk chodziło, nie o strajkowanie i tak dalej. No, dostałem brawa, dostałem kwiaty. Miałem poczucie, że w tym całym wieloletnim starciu z komuną mówienie głośno prawdy ma ogromne znaczenie i że szczególnie w takiej sytuacji, kiedy można tę prawdę przekazać innym, no nie należy tej szansy czy tej okazji tracić. Panie Mateuszu, kończę studia. Muszę powiedzieć, że mam dużo sympatii od wykładowców, nawet od tych, których nie podejrzewałem o to, że jakoś sympatyzują specjalnie tam z Solidarnością. No po latach okazuje się, że moja promotorka wraz z jej bliską koleżanką brały udział w przedsięwzięciu, które się nazywało Radio Solidarność.
Jak się nazywało?
Helena Krupicka to była moja promotorka, a druga, no też bardzo zaangażowana osoba, jej koleżanka Ewa Gurbiel.
Żyją?
Tak, obie żyją, tak, tak. Z Ewą nawet, no spotykamy się na różnych, przy różnych okazjach. Znaczy myślę tak, że Ewa z Heleną już znacznie gorzej, podobno ma kłopoty z pamięcią i jest nie najlepszego zdrowia, ale Ewa jest w dobrej formie, bardzo dużo pamięta. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja mam jej e-maila i mam jej telefon, także jeśli pan będzie tego potrzebował, to przekażę chętnie. Kończę studia. Moja żona jest w drugiej ciąży. Tu wychowujemy nasze pierwsze dziecko. Ta mniejsza z moich córek to jest nasze najstarsze dziecko. Marysia. No i gdy ma się urodzić Janek, mój starszy syn, no to mamy pełną świadomość, że tu w tym pokoju nie jesteśmy w stanie wychować dwójki dzieci. Musimy poszukać sobie innego miejsca do mieszkania. No i w dość naturalny sposób tym miejscem wydaje się być dom moich teściów na Śląsku. Jeszcze nie do końca gotowy do tego, by w nim mieszkać, ale no, wymagający tam pewnych uzupełnień, może lekki poprawek, no, poprawy tam powiedzmy, no, sprowadzania ścieków, no, różne drobne rzeczy, które byłbym w stanie wykonać samodzielnie albo z niewielką pomocą, i to robię. W 1984 roku wyprowadzamy się z Wrocławia, przy czym zanim się wyprowadzamy, to bardzo ważny fragment mego życiorysu opozycyjnego, mianowicie po wyjściu z więzienia równolegle do procesu zaangażowałem się w odtwarzanie Niezależnego Rzeszenia Studentów na Uniwersytecie. No nie można powiedzieć, że NZS na Uniwersytecie przestał istnieć, ale no, można powiedzieć, że zejście do podziemia spowodowało dość istotne zmiany strukturalne i organizacyjne, prawda? Znaczy, pierwszym problemem było tak zwane przywództwo. No, kto ma NZS-em kierować? Czy ci, których Służba Bezpieczeństwa może zidentyfikować? Czy też ci, którzy będą nowi? Jeśli to będą nowi, to w jaki sposób ci nowi mają być wyłaniani? Kto ma ich wybierać, o ile ich w ogóle można wybrać? Tak zwany problem sukcesji, który zresztą istniał we wszystkich innych strukturach podziemnych organizacji, które w okresie 80-81 działały jawnie. Problem wielu komisji zakładowych Solidarności, które musiały przetrwać stan wojenny i przetrwały. No, to wydawało się być istotne, przy czym sposoby radzenia sobie z tym problemem były dwa. Albo rezygnujemy z szyldu Niezależne Rzeszenie Studentów, i tak też się stało w kilku miastach Polski, albo tworzymy i wtedy tworzymy jakieś równoległe struktury, nazywając je inaczej, no, albo też podtrzymujemy funkcjonowanie Niezależnego Rzeszenia Studentów, dzisiejszym językiem mówiąc o tym tak zwanego brandu, tak? Czyli marki, nazwy. No ale rozwiązujemy pewne problemy organizacyjne, na przykład właśnie problem sukcesji, na przykład problem statutu. No, statut zobowiązywał nas do demokratycznych wyborów, więc można powiedzieć, że statut w jakiejś części, czy nawet w większej części, musiał zostać zakwestionowany, a wręcz unieważniony. No i muszę powiedzieć tak, że no, gdy wychodzę z więzienia, no to mamy do czynienia jednak z sytuacją załamania, prawda? To znaczy, to są wakacje, no to można powiedzieć, że różne rzeczy się dzieją. Słyszę o tym, że powstaje tak zwany akademicki ruch oporu NZS, prawda? Struktura, w której no, działa kilku co najmniej moich kolegów, bardzo aktywna na Politechnice i Akademii Rolniczej, mniej może popularna na Uniwersytecie. No i słyszę też, że tu i ówdzie ktoś próbuje jakoś wskrzeszać funkcjonowanie Niezależnego Rzeszenia Studentów na Uniwersytecie. No cóż, no mogę powiedzieć, że ludzie, którzy zorganizowali się na strajkach w listopadzie i w grudniu 81 roku, potrafią odtworzyć funkcjonowanie różnych struktur także w stanie wojennym, i muszę powiedzieć, że imponujące są tutaj dokonania Wydziału Nauk Przyrodniczych. No, do głowy przychodzi mi kilka osób. Najważniejsza z nich, późniejszy nauczyciel mieszkający w Płocku. No nie odtworzę sobie teraz tego nazwiska. Widzi pan, to jednak przygotowanie takiej rozmowy ma duży sens, bo człowiek może operować nazwiskami, których od wielu lat nie używał. Choć myśmy się spotykali kilka razy. No, w każdym razie, żeby przejść do sedna, można powiedzieć, że wydziały, na których NZS był szczególnie aktywny, próbują się zorganizować. odtwarzając te struktury w sposób mniej lub bardziej konsekwentny i skuteczny. Natomiast brakuje czegoś, co moglibyśmy nazwać strukturą ogólnouczelnianą, czyli no, czegoś, co stanowiłoby odpowiednik zarządu uniwersyteckiego, niezależnego zrzeszenia studentów. No i cóż, no, muszę powiedzieć, że mój przyjaciel Wacek Żołyński, który też tam trafia na jakiś czas do Grodkowa, do obozu internowania, gdy wychodzi, no spotykamy się i postanawiamy, że od jesieni, czyli po wakacjach w 1982 roku, będziemy szukać kogoś, kto mógłby reprezentować już nowe pokolenie, nie mieć jakichś za sobą kiepskich papierów, które pozwoliłyby go namierzyć w Służbie Bezpieczeństwa. No ale kto też ma wystarczająco dużo pewnych kwalifikacji interpersonalnych i jakiejś być może charyzmy, którą mógłby wykorzystać do prowadzenia NZS-u podziemnego. Krótko mówiąc, szukamy ludzi, którzy są na drugim roku, ale rok wcześniej, czyli w czasie, kiedy strajkowaliśmy, już wtedy można było ich gdzieś tam zauważyć, tak, zobaczyć, że mają potencjał. No i dość szybko okazuje się, że numerem jeden na tej liście jest Reszyk Czarnecki. Reszyk dostaje od nas, spotykamy się, pamiętam, gdzieś tam na ostatnim piętrze na historii na Szewskiej. Reszyk dostaje jakąś najpierw nieoficjalną propozycję, potem spotykamy się we trzech. Rysiek mówi, że chętnie. No i cóż, no i próbujemy równolegle odtworzyć strukturę nieco większą, czyli odtworzyć zarząd uniwersytecki. Wiadomo, że Rysiek no, ma chęć i jakieś interpersonalne kwalifikacje, żeby pełnić tej funkcji, natomiast istotni są też przedstawiciele innych wydziałów, więc zarząd uniwersytecki jest mniej lub bardziej przypadkową zbieraniną, no zbieranina to złe słowo, no gronem ludzi reprezentujących poszczególne wydziały, wszystkie wydziały. No spotykamy się w różnych miejscach, później już w prywatnych mieszkaniach, z taką oto świadomością, że sukcesję rozwiążemy na tej zasadzie, iż tak długo jak to będzie możliwe i bezpieczne, ktoś ze starego zarządu będzie uczestniczył w pracach nowego zarządu, ale nowy zarząd będzie już wyłaniany na zasadzie doboru albo koptacji, tak? Czyli na pewno nie na zasadzie wyborów. Czyli osoby prowadzące kolportaż, cieszące się jakimś poważaniem w swoim środowisku na wydziale czy kierunku studiów, będą i chcące się zaangażować, mające też jakieś poparcie, gotowe, by udowodnić, że identyfikują się jakoś z działalnością podziemną NZS-em, będą mogły pełnić te funkcje. No i cóż, no i wie pan, no w tym gronie kto tam jest? No jest Rysiek, który reprezentuje Wydział Historyczny, jest Dominik Stefanko, późniejszy sekretarz Urzędzie Miasta, sekretarz miasta, student prawa, Staszek Kowal, tak, reprezentujący przyrodę, później pojawia się Iza Młynarczyk, reprezentująca przyrodę, późniejsza redaktorka Gazety Wyborowej. No to tak, to są te osoby, które pamiętam. Z filologią mamy kłopot, już nie będę po nazwiskach wymieniał tych, którzy się nie sprawdzili. No, wie pan, no nie wszyscy się nadają do działalności podziemnej, nie wszyscy nadają się do kolportażu, to jest jasne, więc jedni się sprawdzili, inni nie. No, można powiedzieć, że wybór Ryśka był słuszny, choć ci, którzy wspominają go po latach, twierdzą, że od początku miał zapędy dyktatorskie i nie miał specjalnie ochoty słuchać innych. Ja myślę, że ta ocena być może ma jakieś walory zgodności ze stanem faktycznym, ale myślę sobie też, że bez jego ogromnego zaangażowania i różnych talentów, które wtedy objawił, no NZS nie przetrwałby aż do 1989 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. To nie ma wątpliwości. Następcą Ryśka był Grzegorz Schetyna. Tak. Więc można powiedzieć, że dzięki tym dwóm młodszym od nas kolegom NZS na Uniwersytecie się jakoś jakoś przetrwał do 1989 roku. Ja w 1989 roku obserwowałem strajk studencki na filologii organizowany przez NZS.
Obserwowałem.
Ja już nie byłem studentem. No i zanim zająłem pozycję obserwatora, wie pan, no we mnie też dokonała się pewna przemiana, może no to nie ten moment, patrząc na chronologię wydarzeń, by o tym mówić, ale powiem o tym za chwileczkę. Obie sprawy, które miałem, czyli sprawa po pierwsze zamalowanie napisów na murach, po drugie sprawa związana z złamaniem przepisów dekretu o stanie wojennym, łączyły się z konsekwencjami finansowymi. Mhm. W przypadku tej pierwszej sprawy to one były dość bolesne. Pamiętam, że po to, żeby nie obciążać moich rodziców, to razem z Markiem Szczerbalukiem, tam z kilkoma innymi kolegami, którzy malowali i chcieli też nam jakoś pomóc, nam robiliśmy różne prace, które dawały jakieś pieniądze. Pamiętam, że wśród tych prac było na przykład malowanie płotów na pracowniczych ogródkach działkowych Kwitnąca Dolina. Tak się składało, że mój tata był wtedy tam prezesem. Co było okolicznością sprzyjającą, by tę robotę właśnie zlecić kilku uczniom 5. Liceum Ogólnokształcącego. No i to była, no to trzeba było pomalować cały liczący, nie wiem, z kilka kilometrów płot. No, przedsięwzięcie trwające długo, myśmy to robili w wakacje. No, ale udało się jakoś te długi spłacić. Mówię o tym dlatego, że w stanie wojennym to już było trochę inaczej, bo było bardzo dużo pieniędzy, które były przeznaczane na pomoc osobom, które miały na przykład no właśnie sprawy sądowe, więc na przykład cała garza Andrzeja Malickiego i wszystkich innych adwokatów, którzy funkcjonowali, znaczy którzy bronili oskarżonych w procesie o organizację strajku na Uniwersytecie Wrocławskim, to wszystko było ze składek. To była także bardzo istotna różnica i no pokazywało, jak wiele w Polsce w międzyczasie się zmieniło, prawda? Jak sama organizacja społeczna, jak zdolność do pozyskiwania środków, takiego bezinteresownego nawet świadczenia różnych usług. Większość z tych adwokatów pracowała za darmo, choć ja nigdy nie starałem się dociec, ilu z nich dostawało jednak jakieś pieniądze, ilu nie. No, pieniądze były, ja pamiętam, gdy mowa o pieniądzach, to w którymś momencie ja oczywiście dostałem wyrok w zawiasach, miałem zapłacić jakieś koszty sądowe i one nie były takie małe, ale pamiętam, że moje pierwsze spotkanie z Grześkiem Schetyną było na dworcu głównym we Wrocławiu. Ja już mieszkałem pod Raciborzem, właśnie w domu moich teściów, a Rysiek Czarnecki przyprowadził Grzegorza, po pierwsze, żebyśmy się mogli poznać, po drugie, Grzegorz przyniósł jakieś pieniądze dla mnie, żebym ja tam, prawda, mógł jakoś zapłacić te koszta. No i jakoś za wszelką cenę obaj starali się wcisnąć mi te pieniądze, ja odmówiłem, mówiąc, że są bardziej potrzebujący niż ja. No i cóż, no i mam tę scenę przed oczyma, tak, jak zostawiam ich jakichś takich, wie pan, no, pełnych rozczarowania, a pociąg ze mną odjeżdża. Dobrze, panie Mateuszu, to gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w roku 84 mniej więcej, czyli ja już zdobywam absolutorium, czyli już, powiedzmy sobie, kończę moje pobyty we Wrocławiu. Przestaję mieszkać we Wrocławiu, wyprowadzamy się na Śląsk, pod Racibórz, do Siedlisk, taka wioska pod Kuźnią Raciborską. Ja dojeżdżam do Wrocławia, ale sporadycznie po to, żeby dokończyć moją pracę magisterską, która wymaga kontaktu z komputerem. Wtedy, wie pan, to nie jest współczesna informatyka, która daje panu moc obliczeniową większą niż wczesne komputery, a dostępną w smartfonie, tak? No wtedy to było jednak trochę inaczej, więc po to, żeby móc tę pracę dokończyć, musiałem tutaj dojeżdżać. Natomiast...
Przepraszam, czy mogę na sekundę przerwać?
Tak.
Bo mówię, że się kończy.